O życiu zmarłej Jenty zimą 1757 roku, czyli tego, w którym spalono Talmud, a potem księgi niedawnych podpalaczy. Takie wydarzenie jak śmierć arcybiskupa jest pojedyncze i nigdy się nie powtórzy. Każda sytuacja i wszystko, co ją tworzy, dzieje się tylko raz. Poszczególne elementy schodzą się ze sobą tylko na jeden występ, tak jak specjalnie zaproszeni do przedstawienia aktorzy odgrywają swoje role, choćby jeden gest, przejście przez scenę lub krótki, pośpieszny dialog, który wyrwany z kontekstu natychmiast osuwa się w absurd. A jednak tworzy się z tego pewien ciąg zdarzeń, któremu musimy ufać, ponieważ nie mamy nic poza nim. Zresztą, jeśli się temu przyjrzeć bardzo dokładnie, tak jak to teraz widzi Jenta, zobaczy się te wszystkie mostki, przekładnie, śruby i moduły, a także te drobne narzędzia, które scalają oderwane od siebie pojedyncze i niepowtarzalne zdarzenia. Właściwie to one są klejem świata. To one transportują to czy inne słowo w sąsiednie wydarzenia, powtarzają jakiś gest czy minę rytmicznie, wiele razy w innych kontekstach, stykają ze sobą raz po raz te same przedmioty lub tych samych ludzi, produkują fantomowe ciągi skojarzeń rzeczy z natury sobie obcych. Widać to dokładnie stamtąd, gdzie teraz Jenta jest. Widzi się więc, jak wszystko migocze i zmienia się nieustannie, jak pięknie pulsuje. Nic nie da się uchwycić w całości, bo zaraz przemija, rozpada się na cząstki i natychmiast tworzy całkiem nowy, równie nietrwały wzór, choć poprzedni przez chwilę wydawał się sensowny, piękny albo zdumiewający. Gdy się próbuje nadążać uwagą za jakąś ludzką figurką, ona zmienia się, tak że trudno nawet przez moment mieć pewność, iż to ten sam człowiek. Ta, na przykład, była chwilę temu umorusanym dzieckiem, kruchym jak wafelek, a teraz przed dom wychodzi wysoka, postawna kobieta, która zdecydowanym ruchem, z rozmachem wylewa z miednicy brudną wodę. Woda psuje biel śniegu i zostawia na nim żółtawe plamy. Tylko Jenta jest niezmienna. Tylko Jenta się powtarza i wciąż wraca w to samo miejsce. Można jej zaufać. Przed Chanuką i Bożym Narodzeniem rozchodzi się wieść o śmierci arcybiskupa Dębowskiego i ta wieść, chiobowa dla jednych, staje się radosna dla innych. Wiadomość jest niespodziewana, jakby kto nożem ciął cierpliwie tkany kilim. Tyle zabiegów na marne. I zaraz rozchodzi się inna wieść. I ta dociera do Korolówki razem ze śnieżną zamiecią, że gdy tylko umarł protektor prawowiernych, rabini znów podnieśli głowę i zaczęły się prześladowania drugiej strony. Ci, którym spalono niedawno Talmud, teraz palą księgi niedawnych podpalaczy, a Jakub Frank jest w największym areszcie za grubymi murami. W Korolówce spoglądają na siebie ponuro. Już wieczorem pierwszego dnia po tej wiadomości siadają razem w szopie u Izraela i trudno im się opanować, żeby nie szeptać. Wkrótce głosy stają się donośniejsze. To jest mocowanie się wielkich sił. Tak samo jak z Szabtajem, też go uwięzili. Musi tak być. Uwięzienie jest częścią planu. To się musiało stać. Teraz wszystko się zaczyna. To są ostatnie dni. To koniec. Śnieg zasypał drogi i przykrył wszystko wokół. Nawet cmentarz i macewy zniknęły w nieprzeniknionej bieli. Gdzie spojrzeć, tylko śnieg i śnieg. I cud jakiś, poprzez te morza śniegu udaje się dotrzeć do wsi handlarzowi z Kamieńca. Nawet nie ma siły wyprząc koni, mruży tylko oślepione bielą oczy o pokrytych szronem rzęsach. Mówi: nie, Jakub nie jest w żadnym więzieniu, bo udało mu się uciec z Rochatyna prosto do Czerniowiec. A przecież to już Turcja. Jest z żoną i dziećmi w Dziurdziu. I nawet, jak mówią, wrócił do interesów. Ktoś odzywa się przerażająco smutnym głosem. Opuścił nas. Na to wygląda. Zostawił Polskę za sobą, krainę zaśnieżoną i mimo tej śnieżnej bieli, ciemną, ponurą. Nie ma tu dla niego miejsca. Słuchają tego najpierw z niedowierzaniem, a zaraz potem pojawia się jakaś złość. Nie, nie na Jakuba, który uciekł, raczej na samych siebie, bo przecież powinni wiedzieć, że tak będzie. Najgorsza jest świadomość, że już nic się nie zmieni. Odchody konia stojącego przed domem Izraela parują na mrozie, brudzą czysty jak prześcieradło śnieg, smutny to dowód słabości wszelkiego stworzenia, zaraz zmienią się w zamarzniętą grudkę materii. Bóg nas od niego uwolnił i od pokusy, jaką cały był ten człowiek, mówi Sobla, wchodząc do domu i zaraz zaczyna płakać. Płacze cały wieczór. Właściwie to nie wiadomo, dlaczego płacze. Przecież nie lubiła Jakuba, tej jego krzykliwej świty, tych nadętych panien i pokrętnego Nachmana. Nie wierzyła w ani jedno ich słowo. Bała się ich nauk. Izrael ją strofuje. A gdy już leżą pod pierzyną i czują wilgotny zapach piór kilku pokoleń gęsi, próbuje ją niezręcznie przytulić. Czuję się, jakbym to ja była w więzieniu. Całe życie jest więzieniem, szlocha Sobla. Nabiera powietrza do płuc, ale nie potrafi powiedzieć już nic więcej. A Izrael milczy. Potem potwierdza się wieść jeszcze bardziej zdumiewająca, że Jakub przeszedł na religię muzułmańską, tam, w tej Turcji. I teraz Izrael aż przysiada z wrażenia. Dopiero matka mu przypomina, że tak samo było z pierwszym, z Szabtajem. Czy nie założył turbanu? Czy i to nie jest w planie zbawienia? Spekulacje trwają teraz całe wieczory. Dla jednych to czyn tchórzliwy i nie do wyobrażenia. Dla innych to jakaś sprytna polityka. Nikt nie wierzy, że Jakub naprawdę stał się wyznawcą Allaha. Nawet najdziwaczniejsza, najstraszniejsza rzecz, kiedy staje się częścią planu, wydaje się nagle swojska i naturalna. Stwierdza to Izrael, który teraz handluje drzewem z chrześcijanami, skupuje od pana prosto z lasu ociosane pnie i sprzedaje dalej. Dorobił się na datkach dla jęty potężnej fury i dwóch mocnych koni. To wielki majątek. Czasami, gdy czeka na załadunek, kuca z drwalami i razem palą fajkę. Szczególnie dobrze rozmawia mu się z pańskim zarządcą, który ma jakie takie pojęcie o tajemnicach religii, w przeciwieństwie do drwali. Właśnie po rozmowie z owym zarządcą Izrael uświadamia sobie, że śmierć Jezusa, chrześcijańskiego Mesjasza, też była częścią planu boskiego. Jezus musiał zostać ukrzyżowany, bo inaczej akt zbawienia by się w ogóle nie zaczął. To jest dziwne, ale w jakimś pokrętnym sensie logiczne. Izrael długo o tym myśli. Zaskoczyło go to podobieństwo do Szabtaja Cwi, który musiał dać się uwięzić, przyjąć turban i pozwolić się wygnać. Mesjasz musi upaść jak najniżej, inaczej nie jest Mesjaszem. Izrael wraca z ciężką furą, ale z lekkim sercem. Ruch pielgrzymi na podwórku Sobli i Izraela zupełnie zamiera. I z powodu mrozów, i ze względu na sytuację ogólną. Ludzie zaczęli się bać publicznych cudów. Lepiej niech się dzieją gdzieś w ukryciu. Ale Pesele i Frejna nie zjawiają się ujęty rzadziej, chociaż Pesele przygotowuje się do wesela. Właśnie odbyły się zaręczyny. Chłopiec ma, tak jak i ona, 13 lat. Widziała go 2 razy i wydał jej się sympatyczny, choć dziecinny. Obie z siostrą wyszywają teraz obrusy, bo Frejna pewnie wyjdzie za mąż za 2 lata. Pesele czasem, kiedy jeszcze było ciepło, brała szycie do babki, jak mówi o jeńcie, pracowała przy niej. Opowiadała jej różne historie, zwierzała się z planów, że chciałaby na przykład żyć w dużym mieście i być wielką damą. mieć swój powóz i suknie obszyte koronkami i małą jedwabną torebkę, w której trzymałaby wyperfumowaną chusteczkę, bo nie bardzo wie, co można trzymać jeszcze w takiej torebce. Teraz już jest za zimno. Palce marzną tak bardzo, że nie są w stanie utrzymać igły. Krople rosy na ciele jęty zamieniają się szybko w piękne kryształki śniegu. Odkryła to Pesele, brała je na palec i zanim stopniały niosła do okna pod słońce. Przez chwilę oglądała cuda. Całe pałace z kryształów bielszych od śniegu, pełne szkła, żyrandoli, kielichów rżniętych. — Gdzie ty to widzisz? W płatku śniegu? — dziwi się Freina. Ale kiedyś sama bierze delikatnie taki płatek na opuszkę palca i patrzy na niego pod słońce. Jest cudny, wyjątkowo duży, jak mała moneta, jak grosz. Krystaliczne piękno znika w ciągu sekundy, ponieważ jest to piękno nie z tego świata i zabija je ciepło człowieka. Dzięki tej jednej małej chwili można zajrzeć w tamten, wyższy świat, upewnić się, że jest. Jak to możliwe, że mróz się jęty nie ima? Izrael sprawdza to kilka razy, zwłaszcza rankiem, gdy na dworze z zimna trzaskają drzewa. Ale jęta jest zaledwie chłodna. Na rzęsach i brwiach osiada jej szron. Czasem przychodzi też tutaj sobla. Owija się kożuchem i przysypia. Nie możemy cię pochować, babciu, mówi do jęty Pesele, ale nie możemy cię tu trzymać. Tatę mówi, że czasy stały się bardzo niespokojne, nikt nie wie, co będzie jutro. I czy będzie jakieś jutro, dodaje siostra. Koniec świata nadchodzi. Boimy się. Odzywa się sobla stropiona. Wydaje jej się, że powieki babki jęty się poruszają. O tak, na pewno, słyszy je. Co my mamy zrobić? Czy to jedna z tych beznadziejnych spraw, w których podobno pomagasz? Pomóż nam. Sobla wstrzymuje oddech, żeby nie przegapić najmniejszego znaku. Nic. Sobla boi się. Lepiej nie mieć w stodole babki wyklętego i sturczonego Jakuba. Ściągnie nieszczęście. Gdy się dowiedziała, że go uwięzili, poczuła jednak satysfakcję. Dobrze ci tak. Za dużo chciałeś, Jakubie. Zawsześ się sadzał na najwyższej gałęzi. Zawsześ chciał być lepszy niż inni. I teraz skończysz w lochu. Lecz gdy się dowiedziała, że jest bezpieczny w Dżurdżu, ulżyło jej. Przedtem tak wiele wydawało się możliwe, teraz znowu zapanowały zimno i ciemność. Światło wycofało się w październiku za szopę i już nie zagląda na podwórko. Zimno wymknęło się spod kamieni, gdzie się schowało na czas lata. Sobli przed snem przypominają się opowieści o jaskini. Jak to Jakub, jako młody Jankiele, upodobał sobie owo miejsce i jak zaginął tam jako dziecko. Była wtedy mała, znała Jakuba dobrze, zawsze się go bała, bo był z niego gwałtownik. Bawili się w wojnę. Jedni byli Turkami, a drudzy Moskalami. I raz Jakub, jako Moskal czy Turek, tego dokładnie Sobla nie pamięta, zaczął walczyć z takim zapamiętaniem i z taką wściekłością, że nie mógł przestać i walił jednego chłopca drewnianym mieczem tak, że o mało go nie zabił. Sobla pamięta jeszcze, jak ojciec go za to zbił do krwi. I widzi teraz pod powiekami wejście do jaskini. Nigdy nie była w środku. To miejsce ją przeraża. Coś dziwnego dzieje się wokół. Drzewa są zieleńsze i cisza taka straszna, a cała ziemia pod brzuskami porośnięta niedźwiedzim czosnkiem. Ten czosnek znosi się stamtąd i daje ludziom, gdy zachorują. Zawsze pomaga. Nikt nie wie, jak wielka jest ta jaskinia. Podobno ciągnie się milami pod ziemią i ma kształt ogromnej litery Alef. Powiadają, że jest tam całe miasto. Żyją tam skrzaty i beznóżkowie Bałakaben, którzy trzymają tam skarby. Nagle Sobla wstaje. Koc opada z jej ramion na ziemię. Mówi tylko jedno słowo. Jaskinia.